Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
I wracamy do Odysei Wyborczej po raz ostatni. Dzisiaj naszym gościem na koniec Odysei Wyborczej pan Arkadiusz Szyszka, dziennikarz, publicysta, Radio Debata. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I tu trochę odejdziemy od polskiej polityki krajowej, zajmiemy się sprawami zagranicznymi, a to nawet bardzo zagranicznymi, chociaż mającymi też związek z Polską, Afryka i interesy oraz możliwości Rosji w Afryce. W tej chwili wojna na Ukrainie przybiera dla Kremla nieprzychylny tor i przebieg. Pytanie, jak to się odbija na interesach w innych częściach świata, które Kreml przez lata starał się bardzo skutecznie prowadzić, szczególnie w Afryce Środkowej, tam i Wagnerowcy, i inne siły,
i w Sudanie też,
Afryka Północna, wszędzie tam starał się Kreml mieć swoje interesy, a w tej chwili jak to wygląda?
W Sudanie Kreml ma swoje interesy, ma podpisaną umowę na funkcjonowanie w bazie morskiej w Port Sudanie i to pewnie ma w jakiś sposób zastępować tę bazę morską z Syrii, z którą ma coraz większy kłopot Moskwa. Więc to jest jakby jedna rzecz, ale też i dawna grupa Wagnera, dzisiejszy Afrika Korps, funkcjonuje w Sudanie, szczególnie w obszarze kopalni złota i wydobywania i handlu tym złotem, tak? To złoto jest źródłem finansów, dzięki którym siły szybkiego wsparcia Rapid Support Forces, dawni Dżandżawici odpowiedzialni za zbrodnie w Darfurze, finansują w Emiratach Arabskich zakupy broni. Swego czasu dolatywały tam do nich dwa samoloty dziennie Antonowy. W tej chwili mają trochę problemów, głównie szło to do Libii Wschodniej. Dzisiaj latają do Czadu, dzisiaj latają koło Erytrei mamy Somaliland, do Somalilandu i stamtąd przez Etiopię docierają te transporty na od południa do Czadu też, tak? Ta wspomniana wcześniej Libia. Dlaczego ja się zgłosiłem? Zgłosiłem się, bo nadchodzi tragedia podobna do tego, kiedy w ogóleśmy się zorientowali, że jest jako społeczeństwo, że jest jakaś wojna w Sudanie, a muszę państwu powiedzieć, że ta wojna pochłonęła dzisiaj już 14 milionów uchodźców, tak? Wykreowała 14 milionów. W Gazie mówiliśmy o dwóch. Ponad milion ofiar śmiertelnych jest dzisiaj. Obudziliśmy się na chwilę przy okazji tragedii miasta Al-Fasher. No to dzisiaj jest miasteczko podobne, tylko że większe, 500 tysięcy ludzi, około 200 tysięcy uchodźców wewnętrznych uciekających przed RSF-em schowało się w tym miasteczku. To miasto jest otoczone z trzech stron, od północy, zachodu i od południa. Prowadzi do niego jedyna wolna droga od wschodu, od Chartumu. No i najprawdopodobniej, tam są cztery scenariusze, mamy rozpisane, ale ten najbardziej prawdopodobny to będzie odcięcie tej jedynej drogi, kilkumiesięczna gehenna obrony tego miasta i pewnie jak z Al-Fasher. Al-Fasher broniło się osamotnione przez ponad pół roku. I tu pewnie będzie podobnie. Zostaną tylko mosty lotnicze, ale muszę państwu powiedzieć, że w wojnie sudańskiej używa się już dronów, więc ta pomoc z powietrza jest dość mocno ograniczona. No tak, tak w największym skrócie. Jakie, czy to ma powiązania z Polską? Mamy nawet swoich własnych bohaterów, o których się nie mówi. Jednym z tych bohaterów jest Nazaretanka, nie Nazaretanka, przepraszam, Salezjanka, Zofia Roszkowska, która, gdy ta wojna się zaczynała, ona jako jedna z nielicznych pracowników organizacji zagranicznych została w Chartumie i powiedziała, że nie opuści dzieci, którymi się opiekuje, a miała ich ponad 600 pod sobą wraz z czterema innymi siostrami. Dwa lata były w tym ośrodku otoczonym walkami, gdy zrobiło się bardzo, bardzo niebezpiecznie. No to jest opowieść w ogóle na film sensacyjny. Siły specjalne połączone z wywiadowczymi wywoziły ten cały ośrodek, bo siostra Zofia powiedziała, że bez dzieci nie opuści tego ośrodka nocą, łodziami po Nilu. Sprawa dość głośno opisywana w mediach arabskich, które się chwaliły, że pomogły chrześcijańskiemu ośrodkowi, u nas dość mocno, znaczy całkiem skutecznie wyciszona, nie wiem dlaczego.
Wyciszona, bo rzeczywiście media tym się nie interesują. A na ile jest tak, że w tej chwili Rosja musi zwijać swoje aktywa, chociaż w Syrii być może będzie rozbudowywać, ale w Afryce, czy to tej subsaharyjskiej, czy północnej, musi zabierać swoje wojska do kraju.
Nie mówiłbym jeszcze o skali całej Afryki subsaharyjskiej, czyli od Mali przez Niger, przez Czad, przez Burkina Faso do samego Sudanu, ale na pewno jest tak, że Rosja poniosła ten Afrika Korps bardzo znaczące straty w Mali. Mali jest takim krajem mniej więcej 7 razy większym niż Polska. No i trzeba powiedzieć, że była taka ofensywa, ja ją nazywam kolorową koalicją Tuaregów, miejscowego plemienia Al-Kaidy, sił specjalnych, no ale to już tak w bardzo po cichu, ukraińskich, francuskich, bardziej wspomaganych przez te siły specjalne w kierunku Bamako, zachodu. I ta ofensywa była dość skuteczna. Ona była nieoczywista, bo to nie polegało na złamaniu frontu i zajęciu terenu, tylko to było ataki na wybrane lokalizacje i wybrane środki, i wybrane drogi transportowe. No dość powiedzieć, że samo Bamako jest w tej chwili otoczone z każdej, każda z dróg prowadzących, dokładnie tak, każda z dróg prowadzących do Bamako jest, podlega kontroli tej koalicji. Natomiast Rosjanie musieli się wycofać z kilku swoich lokalizacji, szczególnie tej takiej najsłynniejszej na wschodzie miasta Kidal. Dzisiaj ograniczyli się w Mali de facto tylko do bezpośredniej ochrony prezydenta, obecnego prezydenta Mali, szefa hunty, który zdobył, no dzięki zamachowi stanu, potem wyprosił Francuzów, generała, ja mówię pułkownika, bo on tym generałem to się sam zrobił, generała Goity. Podobne problemy ma kapitan Traoré w Burkini Faso. To jest taki młody człowiek, który przez ostatnie 2 lata bardzo dużo mówił o swojej gotowości na śmierć dla budowania panafrykanizmu. A jakieś 2 miesiące temu ukazały się informacje, że Burkina Faso przeniosła swoje depozyty złota do Moskwy z opłatą depozytową, bardzo ciekawą opłatą depozytową, wynoszącą 25% wartości złota miesięcznie. No, jeśli nie jest to budowanie sobie spadachronu, a właściwie baldachimu z łożem, na którym będzie leżał w Moskwie, no to czymże to jest, i jeśli to nie jest kradzież, okradanie własnego narodu. Także tam też są kłopoty. Widać, że Rosja wykonała ten pierwszy krok, ograniczając swoją działalność w krajach AOS-u do bezpośredniej ochrony władzy. Kontrolę nad krajem jako taką stracili. To samo dzieje się w Sudanie, muszę powiedzieć. Coraz mniej słychać o wpływie rosyjskim na przebieg wojny, która się tam toczy.
Coraz mniej i rzeczywiście jest tak, że jakie straty poniosą Rosjanie, bo jak rozumiem, te interwencje nie były tylko po to, żeby przeszkolić swoich najemników i nie dać komuś zarobić, ale żeby także utrzymać i wpływy polityczne, ale też wpływy gospodarcze, to może nie dla kraju, nie dla Rosjan, ale dla istotnej części kremlowskiej elity, a i owszem, jakie straty poniesie ta kremlowska elita?
Przede wszystkim zmienia nam się charakter zagrożenia jako Europy od południa. Obecność Rosjan w północnej Afryce, jakby nie było, skutkuje możliwością uruchomienia potężnego ataku hybrydowego w postaci imigrantów. Jeśli podliczymy sobie ilość osób w tej chwili będących w obozach uchodźczych w północnej Afryce, to jest około 10 milionów. 10 milionów plus, nie minus, jeśli mówię około. Tak, to teraz wyobraźmy sobie, że pada polityczna decyzja, puszczamy tych ludzi. Puszczamy tych ludzi, no i mamy zalew, tak? Zalew, ludzki zalew od południa. Ja się tego bardzo obawiałem. Teraz, jeśli Rosjanie wychodzą z Afryki Północnej, no to zmienia, to trzeba patrzeć na to, kto wchodzi, tak? No ja już wspomniałem nazwę tej organizacji, która jest w tejże koalicji, a kraj jest siedmiokrotnie większy niż Polska. Z Mali mamy około 2 milionów uchodźców na północy w tej chwili. No i będziemy przypatrywać się, co dalej. Na pewno się zrobi dziura. Ta dziura, ona się nie zrobi z dnia na dzień, ona się będzie tworzyć. Ja widzę, że w tę szczelinę dość mocno wchodzi Turcja. I tak szczerze mówiąc, liczyłem na to, że jeśli trzech naszych przedstawicieli było na szczycie w Ankarze, że tam jakieś rozmowy bilateralne z Erdoganem w tej kwestii być może też się odbywają. No zobaczymy, czas pokaże. Kraje naszego rejonu potrafią pojawić się w Afryce. Tak było z Węgrami i Czadem, prawda? Więc może i my też coś pokażemy. I tak jako przyboczny wojsk tureckich zdobędziemy jakiś pod własną kontrolę jakiś przyczółek, który
oho, tak naprawdę stare będzie marzenia Polski, żeby mieć własną kolonię kiedyś jeszcze.
Nie, mówię
w czasach
o takiej kontroli.
Rzeczpospolitej obojga narodów o tym Madagaskarze marzono.
Nie, mówię tu o takiej kontroli gospodarczej, umożliwiającej ekspansję gospodarczą naszą, tak? Bo co by nie mówić, wszystkie te kraje po pierwsze potrzebują wszystkiego, a po drugie mają czym płacić, więc wydawałoby się, że sytuacja jest idealna, no ale trzeba zapewnić bezpieczeństwo tym naszym przedsiębiorcom. No i to jakby jest druga rola takich wojsk wysyłanych w gorące miejsca. Robi to cały świat de facto. A nie tak dawno, na dniach.
A to kto wejdzie? To już pan powiedział o Turcji, a kto jeszcze może wejść? No wiele osób mówi, że to Chiny w tej chwili zarządzają Afryką.
Tak. Chiny są od 20 paru lat w Afryce. Chiny były w Sudanie, jak ja byłem w Chartumie, który to był rok 2005. To Chiny już tam budowały mosty, drogi, inwestowały w wydobycie złóż ropy naftowej. I mniej więcej Chiny zachowują charakter swojej obecności. To jest charakter stricte w cywilny to są umowy pożyczkowe, z nich wynikają obowiązki pożyczkobiorcy, zahaczające także o zapewnienie bezpieczeństwa obecności gospodarczej Chin, tak? Więc i to jakby się dzieje na poziomie umów międzyrządowych. W ten sposób postępują Chiny. Wyłączam z tej takiej działalności czysto biznesowej kwestię portów, bo rzeczywiście Chiny mają swoje lokalizacje w 7 portach Afryki, ale to jest związane z budową tego szlaku do Europy chińskiego, tak? Pasa i szlaku, tak to się chyba nazywa.
Więc w
samej Afryce nie ma. Natomiast Rosjanie wchodzą od drugiej strony. Najpierw Wagner, Afryka Korps i potem naokoło tej obecności powstają biznesy. Najpierw core biznes, czyli kopalnie złota, diamentów, a potem wszystkie inne, włącznie z handlem. I 4 lata, to muszę powiedzieć, że są też przedsiębiorczy, bo ja już słyszę o supermarketach rosyjskich w Mali na przykład. Taka ciekawostka.
No dobrze, ale jeżeli się wycofują Afrika Korps, czy te pozostałości grupy Wagnera, to nie znikają te wszystkie interesy?
No właśnie, to jest ciekawe, bo to zjawisko zaczęło się dosłownie 2 miesiące temu. No i teraz będziemy obserwować, jak tego typu interesy ulokowane w innych miastach niż Bamako, czy one wytrzymają próbę czasu, czy jednak nie. Będę to na pewno uważnie obserwować. Na razie nie słyszę o zamykaniu tych rosyjskich sklepów.
Czyli jednak bez armii jakoś te interesy, pytanie na jakim fundamencie płyną dalej. O czym mówił Arkadiusz Szyszka, tak. Dziennikarz, publicysta.
Tak. Zobaczymy, co będzie, gdy się pojawi, kto się pojawi, jeśli się pojawi w tych miejscach Turcja, jak długo utrzymają się rosyjskie sklepy. Tak to podsumuję.
I to będzie puenta naszej rozmowy, Arkadiusz Szyszka, tak, dziennikarz Radio Debata, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do usłyszenia. A my słyszymy się jutro w Odysei Wyborczej, ale dopiero po godzinie 11. Wcześniej będzie Jaśmina Nowak i zachęcam Państwa, żeby zostać z Radiem Wnet. Za chwilę kolejne audycje, za chwilę na naszej antenie będą i studia regionalne, ale potem audycja w samo południe. Za chwilę studio Lwów, Wojciech Jankowski, Artur Żak, a potem samo południe zobaczymy, kto Państwa przed mikrofonem przywita. No ja Państwu życzę miłego dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu. Łatwo się go nakłada i rozprowadza. A jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.